Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie, wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, i zapraszam do słuchania naszej audycji. Dzisiaj audycja bez gościa. Śmieliśmy się przed audycją, że gościem jestem ja dzisiaj. Ja będę dzisiaj Państwu proponowała treści tej audycji. A temat tej audycji to literatura. Proszę Państwa, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię o tym mówić. Parę lat temu tu w tej audycji zrobiłam przegląd literatury dotyczącej oczywiście jakoś tematycznie naszej audycji. I pomyślałam sobie, że teraz przed urlopem, przed wakacjami, które mam nadzieję będę miała w sierpniu, że jakoś też chciałabym porozmawiać o tych pozycjach, które wydaje mi się, że mogłyby jakoś nas zainteresować, to powiem tak najogólniej, ale też dałyby możliwość to, co będziemy mówili o literaturze, może da możliwość takiej rozmowy na różne tematy po prostu, bo tak jak patrzyłam na tematykę audycji, to co tydzień inny temat i staramy się skupiać na temacie. Nie ma jak gdyby takiej możliwości, zresztą nie powinniśmy robić jakichś wycieczek w inne zagadnienia, bo szanujemy gościa, szanujemy temat. A dzisiaj mogą Państwo telefonować i rozmawiać ze mną, z ojcem na ten temat, co Państwo usłyszą, a może na jakiś inny, może będą Państwo mieli propozycje jakieś. No jeszcze poza tym jest czas wakacji, więc może właśnie mamy więcej czasu, można jakąś dobrą książkę wziąć ze sobą. A więc literatura, ale najpierw może rozpocznę od tego, czym, jakie wartości niesie literatura z sobą, co nam daje, inaczej mówiąc, tak potocznie mówiąc, czytanie. Przede wszystkim wiedza, proszę Państwa, wiedza, no wiadomo. Ale jeżeli pozyskujemy wiedzę, to bardziej rozumiemy siebie, rozumiemy też siebie i innych, ale też otoczenie rozumiemy, to znaczy bardziej chodzi mi, bo otoczenie to nie tylko ludzie, ale to wszystko to, co składa się na nasze życie, te wszystkie mechanizmy, które czasami nas zniewalają, jak Państwo wiedzą przecież. No wiele razy Państwo dają temu wyraz w tych audycjach i w innych, że czują się Państwo przytłoczeni jakimś działaniem, jakimiś pomysłami może z rozwiązań społecznych. Mówię najogólniej oczywiście. Czytanie czy treści, które zyskujemy z czytania, rozwijają nasze myślenie, porządkuje się też nasze myślenie o wielu sprawach. Po prostu nie skupiamy się na sobie, na tym, co wiedzieliśmy tylko. Oczywiście czytanie, to wszystko jest z sobą powiązane. Ja tak wyszczególniam, ale oczywiście wszystko razem można by jakoś spiąć. Za chwileczkę postaram się to zrobić. Ale to, co czytamy, to, co poznajemy, wpływa też na nasze emocje, na uczucia, porządkuje nasze uczucia. No i oczywiście pomaga w działaniu. Może nas prowadzić do działania, jakoś tak wzywać do działania, może też zachęcać do tego, żeby to działanie w danym momencie jakoś tak ograniczyć, pościągnąć. To też jest ważne. A gdyby na nasze działanie warto, żeby popatrzeć z jakiegoś dystansu. I właśnie dystans do siebie, do własnych przekonań, do moich możliwości, do własnych możliwości, ale też dystans do innych, dystans do tego, co nam inni mówią, nie wchodzenie może tak bardzo naturalistycznie w to, co słyszymy albo od innych, albo to, co obserwujemy. No i oczywiście można by dużo wymieniać, dużo takich wartości, które daje nam czytanie, ale też rozwijanie, czytanie czy kontakt z literaturą, bo to zawsze jest kontakt z drugim człowiekiem, proszę Państwa. Rozwija naszą wrażliwość. To jest, no, wydaje mi się, bardzo nam potrzebne. Właściwie to od dzieciństwa. To wszystko jest ważne, żebyśmy dzieciom też proponowali literaturę, a nie tylko obrazki w laptopie czy w smartfonie. Ja poruszam się autobusami i proszę Państwa, z przykrością i z taką z troską patrzę, że jak młode osoby, młodzi tatusiowie, młode mamy, patrząc swoje smartfony, też dają dwuletnim dzieciom, nie niemowlakom, mam nadzieję, ale takim, które już umieją stukać w telefon, w smartfona, dają do zabawy, żeby się zajęły na ten czas przejazdu autobusem, żeby się zajęły, dają do zabawy smartfona. To wydaje mi się, że to jest po prostu straszna krzywda, którą robimy dzieciom. No, ale żeby to podsumować, co powiedziałam o tych wartościach literatury, to mogę powiedzieć, że literatura kształtuje nasze postawy, bo czym są postawy? Tu w tych audycjach przez tyle lat, proszę Państwa, wiele razy o tym mówimy, że na postawę składają się takie trzy elementy, o których słyszymy już przecież w Biblii. Kiedy sobie przypomnimy, jak przechodził miłosierny Samarytanin koło poranionego człowieka, to wyraźnie, tam mamy model, w opisie tej sytuacji mamy model kształtowania się postawy, proszę Państwa. Zobaczyć, a więc zobaczyć, poznać inaczej mówiąc, wzruszyć się. Tu nie chodzi o, że tak powiem, płacz czy jakieś ubolewanie, ale w ogóle zauważenie sercem jakiejś sytuacji. Nie tylko poznaje rozumem, ale również jakoś całym sobą. I działanie. To są trzy elementy budujące postawę. Zauważmy, że te dwie osoby, które przechodziły koło pobitego człowieka leżącego w rowie, też zobaczyły. Też zobaczyły, ale nie zrobiły nic. Natomiast jedynie ten jeden człowiek, kiedy zobaczył, poruszyło go to, poruszyło go nieszczęście drugiego człowieka i zadziałał. Tak myślę, tak działa literatura. Ja tutaj tak rozbiłam na takie drobne, może drobne wartości, ale Państwo, którzy czytają, też mogliby swoje jakoś tutaj dodać, swoją refleksję na temat czytania i mam nadzieję, że to za chwilę się stanie. Tak, to co tutaj Państwu chcę zaproponować, rozbiłam na dwa takie, no jak to nazwać, rozbiłam po prostu na czasopisma i literaturę i tak zwane druki zwarte, to się tak nazywa fachowo. Powiem tak, że no, chciałam powiedzieć, że miałam kontakt z literaturą zawodowo ileś tam lat, więc to używam fachowego pojęcia. Druki zwarte to inaczej książki. Jeżeli chodzi o czasopisma, proszę Państwa, przy okazji, powiem tak, przy okazji różnych audycji, różnych tematów, które tu proponujemy w radiu, kiedy zapraszamy jakieś organizacje pozarządowe, jakieś stowarzyszenia, wspólnoty, to czasami przy okazji mówi się o wydawnictwie, które to środowisko jakoś proponuje. Może dzisiaj tylko wymienię te wydawnictwa, te czasopisma, które Państwo znają przecież. Jeżeli słuchają Państwo tych audycji, to na pewno Państwo znają. Pierwszej, takie może o największej tradycji, to apostolstwo chorych, wydawane w Katowicach przez apostolstwo chorych. Podam, no bardzo, bardzo cenny miesięcznik, powiem, który jakoś tak, powiem, ewoluował razem z naszymi audycjami. W tej chwili jest to kolorowe, piękne pismo, w którym są przede wszystkim, które ma format taki, powiedziałabym, tak zwyczajnie i potocznie do ręki. To znaczy nie za duże, jak zeszyt. Nie za ciężkie, więc nawet osoba, która ma problemy w jakieś manualne, może nie obciążać, nie musi to obciążać takie osoby. Oprócz fachowych bardzo, każdy numer jest poświęcony jakiemuś tematowi i oprócz tych fachowych tematów są również tematy takie teologiczne, o psalmach na przykład, są świadectwa. I też jest taki, w tym miesięczniku jest taki element, czy taka część, która jest, wydaje mi się, bardzo ważna dla osób, szczególnie dla osób chorych, a więc pogotowie modlitewne. W każdym miesięczniku są intencje modlitewne i my możemy swoje intencje modlitewne również przesłać i myślę, że ci, którzy czytają apostolstwo chorych, sięgają też do tych intencji i łączą się z tymi prośbami, modlitwami. Podam adres, chociaż wiele razy już mówiliśmy, może nie tak często, no ale od czasu do czasu mówimy, Katowice 32 251 21 52. Proszę Państwa, przypomnę, że to, co chcę Państwu dzisiaj proponować, to wszystko jest związane jakoś tematycznie z naszą audycją, a więc dotyka ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych. Czasopism na rynku jest bardzo dużo. Tu wydawane są również przez Radio Maryja, które są również omawiane. Natomiast ja dzisiaj dotykam tylko tych, które są poświęcone problematyce, najogólniej mówiąc, zdrowia. Drugie czasopismo to dwumiesięcznik Wstań, dwumiesięcznik dla chorych, tak się nazywa. Wydawany jest przez ojców Sercanów, przez księży Sercanów w Stadnikach. Tak raz w roku mamy zaszczyt gościć księży Sercanów tu w radiu, w tej audycji i również mówimy o dwumiesięczniku. Również podobne zagadnienia, to znaczy podobne, może nie tyle zagadnienia, podobna zawartość treściowa. Zawsze jest jakiś, w dwumiesięczniku Wstań zawsze jest jakiś temat naczelny. Z tym, że różnica może jest taka między apostolstwem, że dwumiesięcznik Wstań jest bardziej ewangelizacyjny. Na przykład od pewnego czasu omawiane są, czy jakoś prezentowane są postaci ze Starego Testamentu, ze Starego Testamentu. I jakieś możemy mieć też odniesienie do naszego życia, czytając o jakiejś osobie biblijnej. Pismo, dwumiesięcznik, wydawane przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża, poświęcone osobom chorym, niepełnosprawnych, pod tytułem Kotwica. Ta wspólnota, proszę Państwa, jakoś tak zaistniała w naszym radiu od początku, kiedy dotarła z Rzymu, z Włoch, kiedy dotarła do Polski. Tak jakoś od początku ksiądz Janusz Malski, niestety świętej pamięci już, razem ze swoją siostrą Małgorzatą Malską i gronem współpracowników, kiedy zaczęli budować wspólnotę tutaj w Polsce, ściślej mówiąc w Głogowie, kontaktowali się z nami i tutaj wielokrotnie gościliśmy tę wspólnotę. Kotwica, która również, jeżeli chodzi o zawartość treściową, to również może też bardziej jest ewangelizacyjna, może nie ma tu w Kotwicy, nie ma takich, chociaż też są, ale nie ma może tematów takich naczelnych. Nie jest tak, że dwumiesięcznik poświęcony jest przede wszystkim jednemu tematowi i wokół jak gdyby są inne jeszcze tematy. Dużo jest o samej wspólnocie, bo wspólnota, no jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby łączyć ludzi, a więc dużo informacji o tym, co dzieje się u cichych pracowników krzyża. Zdaje się, że nie powiedziałam do wstań numeru telefonu, a więc podaję księża Sercanie, Stadniki, numer kierunkowy to 12 271 15 24. Natomiast do Kotwicy, do Głogowa, do Cichych Pracowników Krzyża, do Ochotników Cierpienia 76 833 3297. Ja rozumiem, że może ktoś z Państwa nie zapisze, no ale audycja jeszcze przed nami, zawsze mogą Państwo dopytać. Co jeszcze? Jeszcze mam trzy właściwie. Może powiem szlachetne zdrowie. Proszę Państwa, przed tygodniem była audycja na temat szlachetnego zdrowia i omawialiśmy tak dość dokładnie ten miesięcznik. Podam może i jakoś tak zachęcaliśmy Państwa do zajrzenia. Bardzo ten miesięcznik jest podobny w takim układzie też do układzie treści do apostolstwa chorych, dlatego że zawsze jest temat naczelny i wokół tego tematu jakoś oscylują inne zagadnienia. Chociaż no, to jest taki porządny w porównaniu z tymi, które są dość takie cienkimi czasopismami. Szlachetne zdrowie jest takim porządnym miesięcznikiem, pięknie wydanym, kolorowym. Przyjemnie nawet się go przegląda i czyta, ze względu nawet na szatę graficzną, proszę Państwa, i na wielość propozycji. Kontakt do Szlachetnego Zdrowia to 22, bo wydawany jest w Warszawie, 515-7777. Dwumiesięcznik poświęcony osobom, które zmagają się z uzależnieniem pod tytułem Trzeźwymi bądźcie. Nie będę może dużo mówiła o nim, dlatego że za tydzień będziemy gościli tutaj przedstawicieli, może nie tyle redakcji, ile będziemy mówić o problemach osób, które zmagają się z uzależnieniem. Podam tylko telefon. Wydawany jest w Zakroczymie koło Warszawy przez Apostolstwo Trzeźwości. Podaję numer telefonu. 22 785 2208. 785 2208. Proszę Państwa, i za chwileczkę zrobimy malutką przerwę, żebym sięgnęła po stos książek, ale jeszcze mam jeden kwartalnik przed sobą, o którym chyba może nie często mówimy w tej audycji, chociaż może wspominamy. Kwartalnik Nadzieja i Życie, wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej. Też no, kwartalnik, który właściwie głównie poświęcony jest problemom wspólnoty apostolstwa dobrej śmierci, ale są również takie bardziej szerokie artykuły, bardzo krótkie, proszę Państwa, bardzo krótkie i bardzo takie w treść bogate. Szczególnie zachęcałabym Państwa, bo zawsze na początku tego kwartalnika jest taki krótki artykuł w dziale refleksje. Ten artykuł pisany jest już od lat przez księdza profesora Mariana Machinka. Oczywiście to są ojcowie, misjonarza świętej rodziny oczywiście, Ksiądz profesor Marian Machinek jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i właściwie snuje w każdym kwartalniku, snuje refleksje na jakiś temat, który jest szczególnie jakiś ważny w danym czasie, może kontrowersyjny, może wzbudzający pytania też nasze. A tu mam przed sobą kwartalnik z kwietnia, maja, czerwca. Taka może bardziej powiedziałabym ogólna refleksja księdza profesora, bo refleksja na temat ojca świętego Benedykta XVI. Bardzo piękna refleksja i przeczytam kilka słów. Jego życie było bogobojne i po prostu piękne. Tym jednak, co szczególnie fascynowało ludzi, którzy obserwowali jego życie i działalność, była jego zintegrowana osobowość. Ta zadziwiająca zdolność łączenia w jedną harmonijną całość szerokiej wiedzy akademickiej z zakresu nie tylko teologii, ale także filozofii, socjologii, religioznawstwa z życiową mądrością, osobistą prostolinijnością i skromnością, życzliwością dla otoczenia oraz prostą, dziecięcą nieraz wiarą. Właśnie ta udana życiowa synteza była tym, co przyciągało do jego osoby i skłaniało do słuchania z uwagą jego wypowiedzi. Myślę, że to bardzo piękna wypowiedź i myślę, że wielu z nas, kiedy słuchało Ojca Świętego Benedykta i szczególnie kiedy obserwowało się jego twarz, taką, powiedziałabym, z takim zadowoleniem, ale z takim uśmiechem, takim lekko nieśmiałym, dziecięcym, to zawsze to było bardzo ujmujące i myślę, że te treści, które wypowiadał, bardziej do nas też trafiały. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o czasopisma. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby za pewien czas, kiedy może ja skończę swoją wypowiedź, jeszcze dodać coś od siebie, może jakieś zaproponować coś, to proszę bardzo. Aha, ale kontakt do Górki Klasztornej, do misjonarzy świętej rodziny, kontakt to 67 286 0038. Także zapraszam do kontaktu z tymi redakcjami, jeżeli Państwo zainteresowało to, co mówiłam przed chwilą o czasopismach. Powiem jeszcze tak, nie mam przed sobą czasopism, bo trudno, proszę Państwa, omawiać wszystko, co się ma przed sobą gdzieś w domu, na biurku. Już jest 13:24 minuty, ale też poszczególne stowarzyszenia. Wiem, że osoby, które cierpią na stwardnienie rozsiane, wydają swoje pisma, więc zachęcam do sięgania, do szukania informacji. Jeżeli państwo czegoś dotyka państwa, jakiś problem, to warto szukać treści. Kiedy się idzie do księgarni, proszę państwa, ja to mówię z własnego doświadczenia częstego, to naprawdę trzeba mieć spore rozeznanie, żeby się odnaleźć w tym, czym, co proponują nam księgarnie, proszę Państwa. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo bardzo tak ostrożnie podchodzili, żeby zanim Państwo kupią, żeby Państwo czytali, może podczytywali książkę, czytali co może jest na skrzydełku, chociaż to nie całkiem mówi o zawartości, ale może autorze, żeby Państwo poczytali wcześniej. Także teraz kupując książkę trzeba mieć sporą wiedzę. Po prostu. Proszę Państwa, to tyle na ten moment. Poproszę ojca o mały taki przerywniczek, żebym przesunęła chociaż stos książek do siebie. Dziękuję bardzo za uwagę do tej pory.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
Proszę Państwa, wracamy do naszej audycji. Przypomnę, że dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o literaturze, o jej znaczeniu w naszym życiu. Na razie zaproponowałam Państwu kilka czasopism. Teraz przejdę do tak zwanych druków zwartych, to znaczy do książek. I powiem tak, że to, co Państwu chcę zaproponować, to nie jest literatura beletrystyczna. Wszystko to jest literatura faktu. Mam kilka tylko książek przed sobą i mam nadzieję, że może się zmieścimy tak, żeby z tymi wypowiedzią zmieszczę się, żeby Państwu dać też możliwość zatelefonowania. I jeżeli ojciec Witold będzie widział, że ktoś się jakoś dobija, to proszę odebrać i zobaczymy. Dobrze, ojcze? Proszę Państwa, 13:28 minut już, a więc do dzieła. Proszę Państwa, nie sposób nie zacząć tej omawiania książek od pozycji napisanej przez ojca świętego Jana Pawła II, która towarzyszy mi, proszę Państwa, od momentu wydania, a więc od 95 roku, która jest poprzekładana karteczkami, podkreśleniami, ołówkiem podkreśleniami, zaznaczam. A więc Evangelium Vitae, proszę Państwa, Evangelium Vitae, pozycja, którą zawsze mówiłam osobom, które się jakoś zajmują zawodowo człowiekiem, a szczególnie człowiekiem w tej kondycji słabej, że Evangelium Vitae powinno być takim elementarzem dla każdego człowieka, który chce jakoś mądrze pomagać. Dlaczego została napisana? No proszę Państwa, nie będę już rozwodziła się. Ojciec Święty, mając na uwadze te współczesne zagrożenia życia, po prostu napisał encyklikę, która ma mówić po prostu o życiu. Zaczyna od takiego stwierdzenia, że oczywiście jest to moje takie swobodna refleksja, ale która mnie zawsze jakoś, jak zaglądam do Evangelium Vitae i napotykam ten fragment, a więc Ojciec Święty mówi o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Oczywiście to jest taka oczywista oczywistość, prawda? Ale też jesteśmy odpowiedzialni za innych. I tu powołuje się na przypowieść o dwóch braciach, o Kainie i Ablu, i kiedy Kain pyta, zabija Abla i pyta, Pan Bóg pyta go, gdzie jest twój brat? A Kain odpowiada, no ale przecież, no nie wiem, nie, przecież nie jestem stróżem brata mego. I Ojciec Święty mówi, tak, jesteś stróżem brata twego, jesteś stróżem. My wszyscy, to bardzo mnie to zdanie porusza, proszę Państwa, całe lata, już od 95 roku, chociaż przecież tę przypowieść się słyszy bardzo często i czyta się ją, prawda? Jesteśmy stróżami nie tylko siebie, nie tylko własnego rozwoju, własnej osoby, ale też jesteśmy stróżami innych. Ale ponieważ dzisiaj, ja mam nadzieję, ojej, właśnie kiedy mówię o tej encyklice, to chciałoby mi się mówić więcej, ale ponieważ dzisiaj jest dzień osób, dziadków, trzeci światowy dzień dziadków i osób starszych, i Ojciec Święty Franciszek snuł refleksję bardzo piękną w oparciu o czytania na dzisiejszy dzień, skłaniając nas do takiego wspólnego, do tworzenia wspólnoty, do przymierza między młodymi, starszymi, to tak najogólniej, to sięgnę tylko, co w encyklice Evangelium Vitae z 95 roku pisze Ojciec Święty o osobach starszych. Szczególne miejsce należy przyznać, to jest punkt 94 w encyklice, szczególne miejsce należy przyznać ludziom starszym. Podczas gdy w niektórych kulturach osoba w podeszłym wieku pozostaje włączona w życie rodzinne i odgrywa w nim czynną i ważną rolę, w innych kulturach człowiek stary jest postrzegany jako bezużyteczny ciężar i bywa pozostawiony samemu sobie. W takim kontekście łatwo może się zrodzić pokusa zastosowania eutanazji. Spychanie ludzi starych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne. Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi, gdyby ze względu na ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność nie była możliwa, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzajemnej wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami. Konieczne jest zatem zachowanie swoistej umowy między pokoleniami lub jej przywracanie, jeśli została zarzucona, na mocy której rodzice w podeszłym wieku, bliscy już u kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opieki i solidarności. Proszę Państwa, i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie Państwo, jak bardzo to, co teraz przeczytałam, jest bliskie temu, do czego nas wzywał dzisiaj Ojciec Święty Franciszek. To encyklika Evangelium Vitae. Zachęcam szczególnie do sięgania do treści encykliki tych, którzy, jeszcze raz powtórzę, tych, którzy opiekują się może osobami chorymi starszymi, lekarze, pielęgniarki, ale też pracownicy socjalni. Proszę Państwa, ci wszyscy, którzy jakoś są w bliskości osób o takiej kondycji słabej, której zawodowo i może też rodzinnie, społecznie. Proszę Państwa, to encyklika Evangelium Vitae, 95 rok. Muszę pośpieszać. Książka, którą kupiłam na wakacjach, teraz będąc kilka dni przed miesiącem, poza miejscem zamieszkania. Kupiłam ją dlatego, że zobaczyłam, że jest napisana przez autorkę, którą znam z tego, że pisze kryminały, proszę Państwa. A jest to Charlotte Link. Charlotte Link. Jest to książka, która przeczytam może na skrzydełku, co jest. Książka pod tytułem 6 lat. Pożegnanie z siostrą. Jest to pierwsze niebeletrystyczne dzieło Charlotte Link, dające wgląd w jej życie. To najbardziej osobiste dzieło pisarki, w którym w przejmujący sposób opowiada o chorobie i śmierci swojej siostry i opisuje kilkuletnie zmagania z lękiem przed utratą najukochańszej osoby. Autorka przedstawia codzienność niemieckich szpitali. Powiem, że ta książka to jest bardzo współczesna książka, przed kilku lat. A więc autorka przedstawia codzienność niemieckich szpitali, na którym skazani są chorzy na raka oraz ich bliscy. Spotkania ze wspaniałymi, zaangażowanymi lekarzami, ale także z takimi, których zachowanie sprawia, że ciarki przechodzą po plecach. Ta opowieść to także apel o to, aby nigdy nie porzucać nadziei, bo tylko ona daje siłę do walki. I jeden malutki cytat. To jest już cytat z książki. Opisują w tej książce, z jakim przerażającym brakiem empatii traktuje się ciężko chorych w szpitalach. Oczywiście nie we wszystkich, tylko w niektórych. To bardzo ważne, żeby. Jak zostawia się ich bliskich zupełnie samych, z bezlitosnymi, nie pozostawiającymi żadnej nadziei diagnozami. Jak drastycznie często przekazuje się właśnie takie śmiertelne diagnozy, nie sprawdzając wcześniej z należytą starannością ich prawdziwości. Napisałam tę książkę z mojego punktu widzenia, więc z punktu widzenia medycznego laika i z pełną świadomością zrezygnowałam z konsultacji lekarskiej. Procesy zależności medyczne opisuję więc tak, jak mi się w danym momencie przedstawiały i tak, jak je zrozumiałam. Z pewnością fachowcy opisaliby niektóre zagadnienia w sposób bardziej skomplikowany. Sprostanie naukowej dokładności oznaczałoby jednak pominięcie pod pewnym względem celów tej książki. Byliśmy rodziną, która nie dysponowała jakąś szczególną wiedzą medyczną i nagle znaleźliśmy się w środku konfrontacji z chorobą zagrażającą życiu. Zależało mi choćby na tym, żeby oddać tę bezradność, jaka wynika z tej niewiedzy. Proszę Państwa, myślę, że my wszyscy, których dotyka informacja o naszej ciężkiej, własnej naszej ciężkiej chorobie albo chorobie kogoś z naszych bliskich, też jesteśmy po prostu bezradni. Charlotte Link, 6 lat, pożegnanie z siostrą. Książka, którą następna, którą wiele razy, proszę Państwa, wiele razy już cytowałam jakieś malutkie fragmenty, a kiedyś nawet pozwoliłam sobie ją jakoś omówić. Jest to książka sprzed kilku lat, z 2007 roku została wydana, więc kilkanaście lat już. Proszę Państwa, książka Gdzie jesteś, gdy cierpię, napisana przez dwoje autorów. Ci autorzy to dominikanka i lekarka równocześnie, francuska, oraz dominikanin i lekarz równocześnie i teolog oczywiście. Sam tytuł, proszę Państwa, już bardzo dużo mówi, myślę. Jest to, jak autorzy piszą, jest to pytanie. Ten tytuł to nie tylko jest pytanie do osoby cierpiącej, do Boga, prawda, która, my wszyscy, kiedy nas dotyka zło, pytamy dlaczego, Panie Boże, gdzie Ty jesteś, prawda, ja cierpię, ale też wołanie do otoczenia, pytanie do otoczenia, jak, czy jest w stanie mi pomóc, jaka jest wizja otoczenia na pomoc osobie bezradnej, czy tą wizją jest wspieranie, pomoc, czy pomysłem na pomoc jest tak zwana terminacja cierpienia, to znaczy tak zwana dobra śmierć. I chciałabym znowu mały cytat, który dotyczy starości. Jakoś tak sobie dopiero rano pomyślałam, jak sobie uzmysłowiłam, że jest dzisiaj ten dzień osób starszych i dziadków. Co autorzy piszą o starzeniu się? Jak się starzeć? Jak się starzeć jest pytaniem, które staje dziś przed nami szczególnie ostro, choć jest to jedno z odwiecznych pytań ludzkości. Zależnie od trybu życia i kolei losu każdego człowieka, starzenie się bywa trudniejsze lub łatwiejsze. Wyzwanie polega bez wątpienia na tym, żeby, jak lubi to formułować jeden z braci dominikanów, nauczyć się powtórnie lubić samego siebie. To bardzo trudne zadanie. To ostatni etap tej trudnej pracy, którą zajmowaliśmy się przez całe życie. Kochać siebie samego, aby być w stanie kochać innych. I to w dodatku w takim szczególnym okresie, gdy kwestie egzystencjalne, które tkwiły w nas przez całe życie, powracają z nową ostrością. Myślę, że to jest malutki cytat z tej pozycji. Autorzy to już mówię. Bernard Lebusche i Anna Leku. Gdzie jesteś, gdy cierpię? Myślę, że to zadanie polubić siebie, gdy jestem coraz, widzę w lustrze, jak się zmieniam, jak zmienia się moja wydolność i intelektualna, i psychiczna, i fizyczna, emocjonalna. No ja przede wszystkim ta zmiana zewnętrzna i zmierzenie się też z innymi postawami otoczenia wobec nas, którzy tak jak upływa nam życie, mogą, bardziej odczuwamy ich dystans czy jakąś taką pobłażliwość. Proszę Państwa, polubić siebie w okresie starzenia, no to jest niezwykłe, niezwykłe zadanie, nie wiem, kto jest w stanie jakoś tak na nie. Proszę Państwa, już jest 42 minuty, to powiem tylko, mam jeszcze trzy książki przed sobą, ale damy czas Państwu. Powiem o książce, o której też już kiedyś wspominałam. Książka napisana przez literata, przez dziennikarza. Też przypomnę, że to są wszystko książki świadectwa. Jest to jak gdyby taki dziennik Horowana, amerykańskiego krytyka literackiego i pisarza, stałego współpracownika dziennika New York Times, Anatola Brojarda. Anatol Brojard, proszę Państwa, i znowu tylko jeden mały cytat z tej książki. Już patrzę, jest to strona 56. Proszę Państwa, Anatol Brojard, ja tylko przeczytam mały cytacik i odbierzemy telefon. Anatol Brojard, upojony chorobą, zapiski o życiu i śmierci. I autor pisze, czego oczekuję od mojego lekarza, teraz gdy wiem, że mam raka prostaty, węzłów chłonnych i kręgosłupa. Rzekłbym, że szukam takiego lekarza, który będzie uważnym czytelnikiem mojej choroby i dobrym krytykiem medycyny. Poza tym chciałbym mieć lekarza, który jest nie tylko utalentowanym medykiem, lecz choć troszeczkę także metafizykiem. Kogoś, kto umie leczyć ciało i duszę. Choruje bowiem i fizyczny, i metafizyczny ja. Kiedy umieramy, umiera z nami cała nasza filozofia. Chcę zatem, aby dotrzymywał mi towarzystwa metafizyk. Żeby poradzić sobie z moim ciałem, będzie musiał poznać mój charakter, wejrzeć w moją duszę. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Anatol Brojard, upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci. Proszę Państwa, mam jeszcze przed sobą dwie pozycje, ale nie będziemy już omawiać. Może kiedyś zdarzy się okazja, może za rok, jeżeli Pan Bóg da. A teraz odbieramy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię ze Świdnicy, należę do apostolstwa, jestem zelatorką, ale
czy to Pani Maria?
Nie wiem, od czego zacząć. Jestem tak szczęśliwa, bo to jest chyba łaska Boża, tak jak Budziaszek mówił, że to jest wszystko łaska, że pani Barbara taką piękną audycję wymyśliła na dzisiejszą niedzielę. Ja chciałabym podzielić się, bo mam wiele, wiele pozycji, ale tylko to, co mnie bardzo raduje i cieszy od wielu lat, to powieść pani Jadwigi Czechowicz, Kresy i bez kresy. i chciałabym, żeby wszyscy ludzie, naprawdę Polacy prawdziwi, przeczytali tą powieść, a następną, którą otrzymałam w prezencie od pani autorki, szanownej pani Jadwigi Czechowicz, to Wołanie Boga. Jest coś pięknego, ale nie, ja nie dam rady tak wszystko to powiedzieć, bo jest za krótki czas i nieprzygotowana jestem. I może pani Barbara reszta mi dopowie.
Nie dopowiem, bo nie znam tych książek. Nie znam ich. Pani Maria?
Tak, Maria jest.
Pani Mario, bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Ja te książki, które omawiałam, to one wszystkie dotyczyły słabości człowieka, ale rozumiem, że te książki, które pani poleciła, to są książki dotykające naszych losów na kresach, tak?
Tak.
I tych tragicznych losów. I myślę, że to też bardzo ważne. Ważne, żebyśmy czytali tego rodzaju pozycje, żeby nasza świadomość o tym, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, jakie są nasze korzenie, żebyśmy to po prostu wiedzieli. Prawda? Dziękuję,
ja dlatego nawiązywam
Marii.
Do tej powieści, bo ta pani autorka jest chora od 7 lat. Mm-hmm. I tak przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam panią Jadwigę Czechowicz, szanowną panią. Nie znam jej, ale z książek i z listu, który otrzymałam, taki prywatny liścik, nieduży, cudowny. I dlatego tak się ucieszyłam.
Bardzo dziękuję,
pani
Mario. Te wszystkie propozycje, które państwo podają, to wszystko dla mnie jest bardzo cenne i myślę, że dla słuchaczy również. Dziękuję pani bardzo i proszę pozdrowić swoje środowisko Apostolstwa Dobrej Śmierci, Świdnicy. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałem się takim jednym podzielić, jak moja żona cierpiała. I 3,5 lata non-stop czuwałem nad nią. Nigdy nie była sama. Miała raka odbytnicy i raka macicy. Miała stomię jedno, nefrostomię i cały czas przy nim byłem. Nigdy nie zostawiłem. No teraz ja jestem też chory po epilepsji mózgowej, po wypadku na kopalni. Teraz dzieci wyjechali na wakacje. To jest strasznie samotność, jest ciężka. Taka ciężka samotność, że człowiek nie wie, co ma robić. Dobrze, że ten radio jest, że człowiek może się pomodlić. Z tym chciałem się podzielić.
Jakie jest pana imię?
To bo jest chciałabym... opieka przy chorym. Tak. Przy chorym non-stop czuwać. Mm-hmm. To chory nie cierpi tak. Ona była tak zadowolona. No miałem ciężko trochę, bo musiałem się opiekować. Jeździć do Katowic na chemię. Później jeszcze jeździć do tego. I leczyła się 3,5 lata. I później wycofali. Już nie ma leczenia. Koniec. Mm-hmm.
A nie miał pan możliwości kontaktu z hospicjum? Proszę pana? Halo?
No, słucham.
Nie miał pan możliwości jakiejś pomocy z hospicjum?
Była pod koniec lekarz, bardzo dobry lekarz.
No właśnie, bo hospicjum przychodzi do domu i wspomaga.
Dużo pomagał, dużo i pielęgniarka też bardzo dobra była.
Proszę pana, ale...
Cierpiała strasznie, później dostawała...
Proszę pana, halo, bo tak myślę, że też mówienie o takich bardzo osobistych sprawach bliskiej osoby, to nie wiem, ja jakoś tak się wzdragam, jak słyszę, bo tak chciałabym, żeby bardziej jakoś tak z taką większą dyskrecją mówić o tych schorzeniach, ale wiem, że pan spełnił swoją właściwie powinność, bo przy co ślubujemy przy... Na dobre i na złe, tak?
Na złe, tak.
Tak, i to jest to piękne, to świadectwo pana jest bardzo piękne, ale chciałabym wrócić do tego, co pan powiedział o tej samotności swojej. I mówi pan, że dzieci wyjechały. Jest tak dużo możliwości zatelefonowania do tych organizacji różnych, o których mówiłam, no na przykład do Apostolstwa Dobrej Śmierci, do Apostolstwa Chorych można zatelefonować. Można znaleźć telefon zaufania i porozmawiać. Jest telefon zaufania dla ludzi starszych. Jest możliwość. Ja myślę, że też no, na pewno ma pan wokół siebie jakichś znajomych. Warto do kogoś zadzwonić.
Mam, ale szwagra niepełnosprawnego.
No właśnie, warto zadzwonić, porozmawiać. Nie tylko może...
Ale nie, w domu mam. W domu się opiekuję nim jeszcze.
A no, widzi pan. to, a ludzi, którzy mieszkają sami, jest no bardzo dużo i to też dużo zależy od nas, od naszej postawy, jak my przyjmujemy.
Ale jeszcze przepraszam, bo dzieci mam bardzo dobre.
No właśnie.
Musieli wyjechać odpocząć.
Tak,
sobie.
Oczywiście, ja tak zrozumiałam,
dzieci,
proszę
bardzo
pana.
Dobre.
No, zrozumiałam. No dzieci też powinny jakoś zyskać jakiś dystans do, że na pewno pracują i tak dalej.
Tak,
wyjazd
tak.
poza miejsce zamieszkania jest już jakimś odpoczynkiem. Więc
tak.
ja zachęcam pana, żeby pan po prostu, nie wiem, zadzwonił do kogoś. No, to,
no
co
ale ja przechodzę do, należę do Legionu Maryi.
O, no widzi pan, no to nie jest pan
no,
taki sam, bo tak to zabrzmiało, że aż mi serce się poruszyło, jak usłyszałam o tej strasznej samotności.
A no, znam ludzi... września idę do Alfy.
Znam ludzi, którzy są sami, samotni całe życie. Pan był z żoną, ale są ludzie, którzy całe życie są samotni
tak,
i
wiem.
Nie płaczą.
Współczuję takim ludziom. No, bardzo
serdecznie pana pozdrawiam i dziękuję za to świadectwo. Bardzo,
ja
bardzo piękne. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pani Barbaro.
Szczęść Boże.
Wiem, że w Polsce są najtrudniejsze sytuacje, przykre, ale może przy tej okazji ja
ale co to znaczy, bo ja nie zrozumiałam, co pani chciała przez
moja
to powiedzieć.
Moja mama trafiła do szpitala, no nie wiem, czy mówić nazwę, czy nie.
Nie, nie, jeżeli pani będzie chciała krytykować, to nie.
Nie, ja nie chodzę, nie, właśnie dobrą opinię mam. Miała 97 lat w czasie
tak.
pandemii. Gdzie nie można było po prostu, no wiadomo jaka była sytuacja, zgubiona kobieta w takim wieku i po ciężkim udarze byłam w święcie przekonana, że oddadzą mi mamę z odleżynami i z mamę, która niewiele kontaktuje. Momentalnie miała logopedę, miała rehabilitację, wyszła osoba chodząca, już nie mówię o tym ile... Jaki ciężki wysiłek i wkład to wszystko włożył kapelan szpitalny. Jak poprosiłam, że ma do niej podejść, jak ma do niej mówić, pani Aniu, i jak ona się modli i wszystko, przecież nigdzie nie jest napisane na karcie, to ksiądz też nie może wiedzieć, o co chodzi. Poprosiłam tego księdza, tak nawet w dniu wolnym przychodził, rozmawiał z nią i w taki sposób szybko otrzeźwiała i naprawdę wracała do zdrowia. Jeszcze nawet w jednym dniu nie mogli ją przywieźć, to powiedzieli, że nie mamy przyjeżdżać, oni sami przywiozą. Wielka kultura,
proszę pani,
wielki poziom inteligencji
halo.
Okazali i wielka miłość. Tylko tyle pozdrawia wszystkich.
Nie, nie, proszę pani, proszę, proszę jeszcze zostać chwileczkę. Proszę zostać.
Także naprawdę,
proszę pani.
No, byliśmy zachwyceni wszyscy.
Pani...
Jednej odleżyny nie miała, włosy umyte, wszystko, wszystko. No, coś wspaniałego.
Proszę pani.
Nie było żadnych poznajomości, ani tej pani, pani powie albo coś w tym rodzaju. A kapelan naprawdę, ile mogą kapelani pomóc? Nawet nam się w głowie nie mieści, żeby zaczynać od księdza, bo ksiądz wszędzie ma dojść. Mi tak właśnie probost polecił i ja poszłam do, tam właśnie do tego
proszę
szpitala
pani,
i zaczęłam od księdza kapelana.
I proszę
on
pani.
Przychodził na jednym oddziale leżała na ojomie,
ja
później
powiedzieć.
Po udarowy, później na neurologii, wszędzie ją znalazł, ale mówił tak jak my. Takim językiem też trzeba napisać, księdzu powiedzieć, bo ksiądz też nie jest cudotwórcą.
Proszę pani.
To tylko
halo.
Tyle chciałam powiedzieć i serdecznie pozdrawiam całe Radio Maryja i ten szpital chętnie bym wymieniła, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Znaczy szpital, nie szpital, ludzie.
Proszę pani, chciałam do pani coś powiedzieć i chyba piąty albo szósty raz zwracam się. Pani
aha,
mnie
ja
słyszy.
Słyszę. Dobrze, słucham.
Tak, teraz chcę powiedzieć. Proszę pani, bardzo dziękuję za to świadectwo. Bardzo. I proszę wymienić szpital.
Szpital może nie... w Puszczykówku pod Poznaniem.
No widzi pani. A więc pięknie, że są... Dała pani bardzo piękne świadectwo, ale
i
chciałam...
opieka społeczna
ale...
w Mosinie tak
proszę
samo
pani.
Bardzo troskliwie pomagała nam we wszystkim.
Ale możemy
mama
tak rozmawiać...
Naprawdę, no, chodziła o chudziku, ale pomału mówiła wszystko i we wspaniałym stanie jako osoba po ciężkim udarze.
Proszę pani, ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Mogę?
Słucham.
Tak, bo już mamy koniec prawie audycji, rozmawiamy bardzo długo, to znaczy pani mówi, bardzo się z tego cieszę, ale musi komunikacja być wzajemna. Chciałam jeszcze powiedzieć, jak wielką rolę mają opiekunowie, bo gdyby pani nie poszła, nie powiedziała kapelanowi, to przecież kapelan by tego nie wiedział. Także, ale na tym kończę rozmowę z panią, bo już jest odebrany inny telefon. Panią bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to piękne świadectwo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Pyter Beata, Zewkierniewicz, kochane radio, jesteście cudowne. Nie, bez tego radia nic nie ma, nie ma siły. Ja też chciałam piękne świadectwo powiedzieć.
Proszę pani, ma pani 3 minuty, nie więcej.
O, ma.
No tak.
Ja też miałam, mój tata też w wieku, też dostał udar i zawał. Lekarze też nie miały ten. Powiedziały, że będzie leżał. Ja mówię, Boże kochany, co ja zrobię? Zawierzyłam to Maryi Najświętszej. I później aż lekarze były, a opiekę miał też piękną, naprawdę miał piękną. Zawierzyłam to Maryi i Panu Jezuskowi. Oddałam w opiekę. I jak nic, lekarze były zdziwione, że co się stało, nic ten. Ja mówię, no nic. Pan Jezus i Maryja jest i działa w człowieku. I to chciałam pięknym świadectwem. Oczywiście w Brzezinach chciałam szpital pozdrowić.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Też piękne świadectwo, bardzo pozytywne. Nie znaczy, że tutaj uciekamy od rzeczywistości, bo jest różnie, ale bardzo się cieszę, że w tej dzisiejszej audycji takie piękne i takie
pozytywne. I pozdrawiam wszystkich moich znajomych ze Skierniewic.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie.
I szpital w Brzezinach i wszystkich.
Proszę pani, bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo, które potwierdza taką nasze doświadczenie też, że bo często mówimy jakoś tak z dystansem o szpitalu, o lekarzach i tak dalej, ale doświadczenia mamy różne. Mamy też takie piękne, jak państwo tutaj przed chwileczką nam przekazali. Bardzo za to serdecznie dziękuję i dziękuję bardzo w ogóle wszystkim państwu za to, że włączyli się w tę audycję, tym wszystkim, którzy słuchali, ojcu Witoldowi oczywiście za obecność z nami. Tak, właśnie wykorzystałam tę jedną niedzielę ostatnią przed urlopem, żeby troszkę z państwem porozmawiać. Bo też się chce jakoś nawiązać taki bardziej bezpośredni kontakt, nie tylko w oparciu o konkretny temat. Za tydzień zapraszam na audycję, do słuchania audycji na temat uzależnienia, problemów uzależnienia. A tymczasem dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę i żegnam się, Barbara Momot.